Wiecie, dzisiaj chciałem powiedzieć słowo, które będzie się odnosiło do tej sytuacji, która się dzieje tak bardzo intensywnie chyba od wczoraj, od głosowania w Radzie Najwyższej w Rosji. I chciałem coś na ten temat powiedzieć. Mam tu troszkę notatek. I chciałbym, żebyśmy się później modlili o Ukrainę, bo tak jak mocno wierzę, to już nie jest tylko modlitwa o Ukrainę. To już jest coś o wiele poważniejszego. I to nie jest coś takiego lokalnego. Ja, wiecie, dzisiaj spałem bardzo krótko, budziłem się w nocy. Miałem pokusę, żeby sięgać po internet i sprawdzać, czy już się coś dzieje o 4 nad ranem, od 5. Jestem bardzo tego świadomy i po prostu wydaje mi się, że mam tu właściwe rozpoznanie, że coś się dzieje. I zdałem sobie sprawę, że ostatni raz takie silne emocje miałem 11 września, kiedy World Trade Center się zawaliło, kiedy zostało zaatakowane przez terrorystów, bo wcześniej nie pamiętam takich sytuacji z mojego życia. W czasie stanu wojennego pamiętam żołnierzy na ulicach, ale nie pamiętam żadnych emocji z tym związanych, żadnych lęków czy obaw. Po prostu rodzice nas, i dziękuję im za to, trzymali nas pod jakimś takim zdrowym emocjonalnie kokonem i nic do nas za bardzo nie docierało. Po prostu mówili, no a dzisiaj wieczorem zostajemy w domu. I to wszystko, co pamiętam z tamtego czasu, mimo że miałem już 13 lat, więc już powinno być coś, ale nie pamiętam. I teraz to, co się wczoraj wydarzyło w Rosji i to, co się dzieje w tym całym na wschód od nas, to mnie naprawdę bardzo przeraziło i bardzo, bardzo uderzyło. I zacząłem myśleć ten temat i tak jakoś wyraźnie i mocno zobaczyłem, że wszyscy potrzebujemy mieć szeroko otwarte oczy i widzieć, rozumieć rzeczy, które dzieją się wokół nas. Pierwsza taka refleksja, która była bardzo mocna, to dotyczyła Izraela. I sobie pomyślałem, to jest niesamowite, bo nawet po tym World Trade Center, to te wojny się później tam przeniosły gdzieś na Bliski Wschód, Irak, Afganistan, Irak jeszcze wcześniej był, prawda, więc jakieś odległe, gdzieś na południu, gdzieś na wschodzie, kraje islamu, jacyś terroryści, my tu nic nie mamy w Polsce z tym wspólnego, więc to gdzieś daleko się działo. Natomiast teraz jakoś to podeszło blisko i ja myślę, że to jest bardzo blisko nas. Oczywiście nie histeryzuję i myślę, że są dwie skrajności, w które można popaść, w paranoję, histerię i strach, a druga skrajność, trwać w nieświadomości i w takim lekkim stosunku, po prostu olewać to, co się dzieje gdzieś blisko. Tak? I myślę, że my jako chrześcijanie powinniśmy być otwarci do tego, żeby mieć otwarte oczy. Pomyślałem o Izraelu, który już blisko 70 lat będzie za 4 lata, będzie 70 lat, jak jest to państwo, legalnie funkcjonuje na arenie międzynarodowej. Oni cały czas żyją w stanie wojny i granice mają z wrogami. Kilka wojen przeżyli, w których po prostu tysiące ludzi ginęło i tysiące cywilów ginie poprzez bombardowania, rakiety, które lecą na ten kraj. Myślę sobie, że to są rzeczy, których my nie jesteśmy świadomi i my po prostu żyjemy w takiej błogiej nieświadomości. Ale musimy rozumieć, że na tym świecie nie ma nic pewnego. Na tym świecie nie ma nic pewnego absolutnie, co może zagwarantować ten świat. I człowiek, który jest Bożym człowiekiem, musi mieć szeroko otwarte oczy i rozumieć, że jedyną jego gwarancją jest Bóg. I to, co jest niezniszczalne i pewne, to jest tylko jedno królestwo. To jest Królestwo Boże. Ono jest wieczne, trwałe i niepokonane i ostatecznie zwycięskie. Natomiast każdy chrześcijanin, który żyje lekko w tym czasie i w ten sposób patrzy, ja też się zaliczam do tych ludzi, którzy żyją lekko. Ja nie uważam się, że jestem jakimś człowiekiem zdominowanym myśleniem politycznym i zagrożeniami. Ja żyję dosyć lekko i myślę, że to jest błąd. Docierają do nas wieści o prześladowanym kościele, o destabilizacjach różnych w Afryce, o Kongu, o Sudanie Południowym, gdzieś tam inne kraje, które po prostu są źródłami terroryzmu, o mordowaniu ludzi w setkach, w Nigerii Północnej, bombach, ale to wszystko jest cały czas bardzo odległe. My myślimy sobie, nie, to nas nie dotyczy, my jesteśmy innymi ludźmi, my jesteśmy na wyższym, nie wiem, szczeblu rozwoju czy coś takiego. Ale powiem wam, że to jest paraliżujące, jak widzimy, że to, co na naszych oczach teraz widzimy, to jest nic nowego. Tylko to są powtórki z historii bardzo niedawnej i nie mamy żadnej gwarancji, że jest ktoś to w stanie zatrzymać. Bo państwa świata mogą powiedzieć, my się nie zgadzamy, a ktoś drugi powie, a my będziemy to robić dalej. I co świat zrobi? Wystrzeli rakiety nuklearne? kompletny paraliż. Jesteśmy bezradni wobec sytuacji, które się rozgrywają na szeroką skalę. Dlatego tym bardziej musimy trzymać się Boga i Jego Królestwa. I dzisiejsze słowo chciałem podzielić na takie cztery rozdziały. Chciałem mówić o ślepocie. To będzie powrót do mojego chyba poprzedniego czy dwóch kazań wcześniej, gdzie zacytowałem taki znany fragment z Księgi Izajasza o ślepym słudze. Ale chciałem mówić o czterech rodzajach ślepoty. O ślepocie polityczno-historycznej, indywidualnej naszej, ślepocie w kontekście rodziny i ślepocie w kontekście zboru. I to będzie trochę wersetów i myślę, że nie potrzebuję już budować atmosfery, bo jak ktoś ma internet i telewizję, to już ma atmosferę zbudowaną. Ale chciałbym, żebyśmy się po prostu zajęli Słowem Bożym. I pierwszy werset, który chciałem przeczytać, to jest z Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówił, tu jest powiedziane Ewangelia Jana 8,31. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Czyli mówił do wierzących, nie do niewierzących. Jeśli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Jest tylko jeden sposób na to, żeby być uczniem Jezusa. To nie jest jednorazowa deklaracja na początku wkroczenia do gangu uczniów Jezusa. Nie jest to inicjacja jakaś, prawda? Kąpiel w wodorostach po przekroczeniu równika, czy jedzenie musztardy będąc uczniem pierwszej klasy technikum, czy jakaś inna kocuwa, czy inicjacja. Nie, uczniem Jezusa stajemy się i trwamy w tym uczniostwie poprzez to, że trwamy cały czas w Jego Słowie i jesteśmy cały czas świadomi Jego słów, tego, co On chciał powiedzieć. Gdzie bardzo duża porcja słów Jezusa dotyczy tego, co będzie się działo u końca czasów. Dotyczy wieści wojennych, które będą do nas docierały. Wzburzonych narodów, które będą się przewalały. Ofiar, które będzie miały miejsce. Potrząsań, których będzie doświadczała ziemia, zanim nadejdzie ostateczne zwycięstwo. Tak? Więc jeżeli my jesteśmy uczniami, to nam nie wolno żyć w takim ewangelicznym, może nazwę to tak mocniej, ewangelicznym prostactwie, które wyraża się słowami przyjmij Pana Jezusa, a będziesz miał cudowne i łatwe życie. To jest takie ewangeliczne prostactwo. Ale wiedz, że jeżeli przyjmiesz Pana Jezusa i będziesz Jego uczniem, będziesz w Jego słowie, to będziesz prawdziwie wolnym człowiekiem. Tak? Poznasz prawdę, a prawda cię wyswobodzi. I będziesz żył jako wolny człowiek. Oczywiście pośród ucisków, niezrozumienia, odrzuceń, różnych turbulencji, potrząsań, które przeżywa świat, ale ostatecznie będziesz zbawiony. Jezus mówi, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I uczniami Jezusa jesteśmy, kiedy trwamy w Jego Słowie, kiedy rozumiemy Jego Słowa w pełni. Tak? I teraz zobaczcie, bardzo ciekawe jest to, co oni Mu odpowiedzieli. To nie byli akurat faryzeusze, tam faryzeusze są w innych fragmentach, jeszcze przeczytamy, ale to byli Żydzi, którzy uwierzyli w Niego. Ale oni Mu to odpowiedzieli, ci, którzy uwierzyli w Niego. Ja podkreślam to. Nie źli Żydzi, ale dobrzy, którzy w Niego uwierzyli. Odpowiedzieli Mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Więc wiecie, pierwsza reakcja, która budzi się w człowieku, kiedy słyszy słowa takie mocne do życia, a dzisiejsze to słowo jest takie, miej uszy i oczy otwarte i korzystaj z tego. Pierwsza reakcja jest taka, a do kogo ta mowa? Czy moje oczy nie są otwarte, czy moje uszy nie słyszą? Tak? I powiem ci, my potrzebujemy naprawdę sprawdzić nasze serca, bo mowa jest do tych, którzy uwierzyli w Jezusa. I to oni powiedzieli, ale zaraz, zaraz, u nikogo nie byliśmy w niewoli. Człowiek taką ma tendencję, żeby w pierwszej kolejności się bronić przed oskarżeniem. I wiecie, dobrze się bronić przed oskarżeniami, które są bezpodstawne i zaprzeczać im. Nie mamy być krzywymi drzewami, na które może wejść każda koza, tak, jak jest w tym przysłowie powiedziane, mamy stać wyprostowani i nie dawać się pierwszemu lepszemu oskarżeniu, ale nasze serca powinniśmy badać, szczególnie kiedy Bóg mówi, bo może jest coś na rzeczy, a Bóg chce sprawdzić nasze serce. Tak? No i On mówi, oni mówią, nikogo nie boli, jak możemy mówić, jak możesz mówić w ogóle, wyswobodzeni będziecie. Więc oni zarzucają fałsz Jezusowi. Ja myślę, że świat reaguje w ten sposób, że albo w Boga nie wierzy, albo wierzy i wierzy też, że Bóg się w świat nie angażuje. I to są oni. Ale z nami jest inaczej. My jesteśmy w przyjaźni z Bogiem, w przymierzu i to my jesteśmy tymi, którzy się z Nim spierają. Świat albo Boga ignoruje, prawda, poprzez to, że wierzy, że On nie istnieje, albo wierzy, że istnieje i się nie angażuje. I to jest naprawdę, to jest dla Pana Boga to jest light. Ale problem to są uczniowie, którzy mówią, Jak możesz do nas mówić takie rzeczy? Wiecie, odpowiedź jest możliwa wtedy, kiedy jest relacja emocjonalna taka, tak? Ktoś powiedział, że dlaczego, ktoś kiedyś tak skomentował, dlaczego podziały w zborze są tak bolesne, kiedy na przykład ktoś odchodzi z zboru, albo jest jakiś podział i kłótnia. I ktoś bardzo fajnie powiedział, on powiedział, to, że to jest bolesne, to świadczy o zdrowiu zboru. Bo gdybyśmy nie byli zaangażowani w swoje życie wzajemnie i byli emocjonalnie związani, to by nas nie bolało. A boli nas dlatego, że się zaangażowaliśmy i się jakoś kochaliśmy i byliśmy zaangażowani w swoje życie. Zauważcie, że my nigdy nienawidzimy. Nie jesteśmy nastawieni z nienawiścią do ludzi, którzy są nam obojętni. Tak? My możemy powiedzieć o nich różne rzeczy. O, tam, wiesz. Tak, niedawno taki post, który mnie bardzo zachęcił, żebym nie dyskutował z moim synem. Akurat takie zdjęcie znalazłem w internecie. Nie walcz z idiotami, bo mają przewagę liczebną. Więc wiesz, ci ludzie, którzy są daleko, to my nie mamy do nich stosunku emocjonalnego. My możemy tam po prostu, co też może to nas ani ziemi, ani grzeje. Ale przeżywamy wtedy, kiedy było to zaangażowanie. Tak? Wtedy jest ból, bo ktoś ostrzedł, ktoś nas zranił. Wiecie, w ogóle był raport, słyszałem w wiadomościach chyba w piątek czy w czwartek, o spadającej liczbie morderstw w Polsce, że w zeszłym roku było 100 mniej morderstw niż w poprzednim roku i 100 mniej niż w poprzednim. Teraz jest na około 400 morderstw w kraju na rok. I teraz słuchajcie, ale komentarz bardzo ciekawy tego policjanta. Większość morderstw odbywa się w domach, w rodzinach. I to jest ciekawe, że największa nienawiść jest tam, gdzie jest bliskość. Bo tam są największe interakcje emocjonalne. Ludzie obojętni sobie nie mają interesu, żeby wpływać na siebie, czy próbować się eliminować. Dopiero kiedy jest zależność emocjonalna, kiedy jesteśmy blisko, wtedy dochodzi do wulkanów i do bliskości, tak? Więc oni odpowiedzieli Jezusowi, jak możesz mówić? To my jesteśmy tymi, którzy będą z Jezusem dyskutować. To my jesteśmy tymi, którzy będą się przed Bogiem buntować. Spierać z Nim, nie zgadzać z Nim. Świat nie ma w tym żadnego interesu. I mówią, jakże wy swobodni będziemy? A Jezus odpowiadał, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Tak? Więc teraz mamy określoną miarę naszej wolności przez Jezusa. Jezus mówi, ten jest wolny, kto nie grzeszy. To jest wolny od tego, żeby iść za swoją pożądliwością, żeby ulegać pożądaniom ciała, żeby ulegać pożądaniom oczu, żeby żyć w chciejstwie, tak? Więc, ale, to co jest tu powiedziane, prawda, czyli rozumienie rzeczy, czyli brak duchowej ślepoty i głuchoty prowadzi nas do tego, że jesteśmy prawdziwie wolni. To jest dobry Bóg, który nam daje wolność. Więc to jest jedyna droga do wolności. Drogą do wolności nie jest to, co jest w stanie zapewnić świat. Drogą do wolności jest to, co zapewnia Bóg, dając nam swoją prawdę i dając prawdziwe spojrzenie na nasze życie. Gdzie ja jestem? W jakim miejscu? Kim jestem? Miałem takie doświadczenie, to może tylko taka ilustracja, sprzed lat, szybciutko dodam, 15, kiedy przeprowadziliśmy się do Warszawy i mieliśmy wszystko spakowane w jednej ciężarówce i ta ciężarówka przyjechała do Warszawy, do Pruszkowa, podjechała pod mieszkanie, które wynajęliśmy, przeprowadzając się z Krakowa i pan wysiadł, zamknął na kluczyk samochód i poszedł kupić bułkę do sklepu na drugą stronę i wyszedł z bułką i już jego ciężarówki nie było. I później była cała historia, my na policji, pan policjant wtedy na takiej maszynie do pisania spisywał raport jednym palcem i się ciągle mylił i pytał, co tam było i ja mówiłem, że tam były drewniane meble, a on mówi, tak, drewniane, ja mówię, drewniane, a on mówi, przecież pisze drewniane. I już wtedy poznałem, że już tych rzeczy nigdy nie odzyskam. Miałem głębokie przekonanie i później tego samego dnia wróciliśmy do Krakowa, położyliśmy się na naszym pompowanym, pożyczonym materacu i wtedy dotarło do mnie, że tam było wszystko. Zdjęcia z pierwszej komunii, skarpetki, majtki. Pomyślałem sobie, że jak ktoś robi włom komuś do mieszkania, to mu wynosi, nie wiem, jakiś DVD, komputer i jakiś cenny dywan albo obraz ze ściany, a mi sprzątnięto wszystko, włącznie z nożyczkami do paznokci. I nie mam nic kompletnie i teraz leżę po prostu w nieprzebranej bieliźnie, bo nie mam na zmianę. I to jest wszystko, co mam po wtedy to było kilku latach małżeństwa już, tak? I wtedy po prostu, i wtedy wiedziałem, kim jestem. Wtedy otworzyły mi się oczy, wtedy zrozumiałem. Tak? Więc takie momenty prawdy, one dopiero wstrząsy otwierają nasze oczy. I to jest droga do wolności, o której mówi Jezus. Oczy otwarte. Ten, kto ma otwarte oczy i korzysta z nich, ten, kto ma otwarte uszy i korzysta z nich, ten jest prawdziwie wolny. Okej? To jest jeden werset tytułem wstępu, a drugi to jest ta powtórka z poprzedniego kazania, czy dwóch kazań wstecz. Taki bardzo mocny fragment, Izajasza 42, od 17. Obrócą się w tył i okryją się hańbą ci, którzy polegają na bałwanach. Tak? Na czym my polegamy? Tak? Ci, którzy mówią do posągów lanych, wy jesteście naszymi bogami. Apostoł Paweł rozwija definicję bałwochwalstwa w liście do Efezjan, zdaje się, czy Galacjan, chyba Efezjan, że bałwochwalstwem jest pożądliwość rzeczy. To jest to bałwochwalstwo prawdziwe. Czyli poleganie na tym, co zewnętrzne, na pieniądzach, nie wiem, kraju, politykach, innych ludziach, sytuacji międzynarodowej, że jakoś to będzie, tak? I to są bałwany. Nam nie wolno na tym polegać nigdy, tak? Bo wtedy tkwimy w niewoli. Wy jesteście naszymi bogami. I Bóg mówi, słuchajcie, wy głusi, i wy ślepi, przejrzyjcie, aby widzieć. Kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa, i głuchy, jeśli mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana? Słuchajcie, no to już mocniej nie może być powiedziane. Bóg nie daje nam wyboru i mówi to, wy, moi posłańcy, wy, moje dzieci, wy wierzący jesteście głusi. Nie świat. Świat jest biedny. Świat jest niewoli, ale my mamy problem, żeby widzieć i słyszeć, tak? Widział wiele rzeczy, sługa Pana, lecz nie zważał na nie. Jego uszy otwarte, lecz nie słyszą. Więc Bóg zwraca się z dużym ostrzeżeniem do nas, mówi, kto jak kto, ale wy macie mieć otwarte oczy i uszy i wy macie z nim skorzystać. Wy widzicie już rzeczy, które się dzieją, dlaczego nie wyciągacie właściwych wniosków? Co z wami jest, tak? Widzicie świat niestabilnym? Widzicie wasze życie czy waszych bliskich jest niestabilnym? Na czym wy pokładacie swoją nadzieję? Dlaczego żyjecie tak, jakbyście mieli tu żyć wiecznie na ziemi? Tak? Dlaczego nie uzależnicie swojego życia od Boga każdego dnia? Dlaczego polegacie na tym, co przemijające, co może w każdej chwili ulec zmianie? I dalej Bóg mówi tak. To jest kolejny werset. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny. Więc Bóg mówi, ja dałem moje słowo, żeby było sławne, wielkie i żeby było drogowskazem dla ludzi. I co mówi dalej? Lecz lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. Stali się łupem, a nie ma kto by ratował. Wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi oddaj. A więc Bóg mówi, niesamowite po prostu. Głuchy, ślepy doprowadza innych i siebie do zguby. Jest w tej zgubie i dalej nie woła do Boga o pomoc. Dramatyczna zupełnie sytuacja, tak? Czyli brak nawrócenia. To jest ciekawe, ale w historii mamy wiele takich sytuacji, że dramatyczne przeżycia nie przybliżały ludzi do Boga. Wręcz przeciwnie, oddalały. Ludzie, którzy przeżywali tragedię, przestali wierzyć. Małżeństwa, które traciły dzieci w wyniku chorób czy jakichś wypadków, rozwodzą się. Narody, które są pokonane, przestają wierzyć w Boga, które są zdominowane. Tak? Zupełnie przeciwna reakcja. Gdzie jest początek tej choroby? Niedostrzeganie tego, że świat tkwi w złem, że Bóg daje wolną wolę człowiekowi i pozwala, żeby na człowieka spadły konsekwencje jego wolnych wyborów, bo Bóg nikogo nie zmusi do zmiany postępowania. Spadają na całe narody sądy, ponieważ narody decydują się tak, a nie inaczej postępować i z takiej, a nie innej mądrości korzystać. I w tym wszystkim ci, którzy są sługami Pana, mogą stracić Boga, ponieważ nie rozpoznają tego, co się dzieje i nie widzą tego. Tak? To było tytułem wstępu. I teraz pierwszy rodzaj ślepoty, zacznę od ogółu i później będę szedł do bliżej naszego życia, to jest ta właśnie ślepota o charakterze politycznym i historycznym. Wiecie, to wszystko, co teraz się dzieje, bardzo coś przypomina. Tak? Najpierw ktoś mówi Krym, bo tam są nasi obywatele. Tak? No to cofnijmy się 70 lat, 80, no i mamy Austrię, to też są Niemcy. Później ktoś mówi, dzisiaj obywatele naszego narodu są zagrożeni, mamy prawo ich ratować poza granicami naszego kraju. No i mamy Niemców sudeckich, tak? Ktoś mówił, dzisiaj tylko ich ochronimy i my nie chcemy żadnych wojenek wczynać, przecież my tu po prostu gramy fair, my chcemy coś dobrego, tak? Więc 70-80 lat temu narody mówią, no dobrze, dodamy im te Czechy sudeckie i oni się uspokoją, tak? Później, i tego się boję, w sensie takim nie, że drżę i jestem sparaliżowany, ale oceniam rzeczywistość. Potem, te kilkadziesiąt lat temu, ktoś mówi, dobrze, to weźmiemy Polskę, bo chcemy mieć korytarz tam do naszych Prus na wschodzie, bo jesteśmy narodem podzielonym, przecież musimy mieć komunikację, tak? Narody mówią, nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się. Tak? Po czym Polski już nie ma i tamte narody pozostają w zgodzie i dalej myślą, że nic nie będzie. Po czym to się rozlewa na zachód i może jeszcze są na wschodzie w dawnym ZSRR do 41 ludzie, którzy mówią, zaraz, przecież mamy podpisany pakt. On wziął sobie zachód, my mamy wschód, tak? I wybucha wojna i ten sam człowiek idzie na wschód. I to po prostu jest w tamtych czasach nie do przewidzenia. Rozmawiałem z takim naszym znajomym, który robił pracę magisterską z politologii i badał nastroje społeczne w latach 30. w Polsce, w 39. przed wybuchem II wojny światowej. I on mówi, wnioski to go sparaliżowały, ponieważ ludzie byli absolutnie w Polsce, nie wierzyli, że coś takiego może mieć miejsce. Oczywiście grozili. Minister zagranicy Beck krzyczał bardzo głośno, że nic nie oddamy, będziemy walczyć. Gazety krzyczały, że z rydzem śmigłym pójdziemy na Berlin. To wszystko istniało w mediach. Taka była mentalność, że wojna oczywiście grozi nam, ale my po prostu prężąc mu szkły nie doprowadzimy do przegranej. I nikt sobie nie zdawał sprawy, że to będzie koniec. Jak obserwujemy środowisko żydowskie w latach 30., to widzimy dokładnie tą samą, to jest też lud Pana, tak? To są też słudzy Pana. Widzimy dokładnie to samo, że nie, no może w Niemczech Hitler się panoszył, ale przecież narody mu nie pozwolą, tak? I po prostu następuje eksterminacja na wszystkich terenach, do których Niemcy docierają po latach 30., w latach 40., tak? A Żydzi cały czas myślą, że będzie lepiej, żebym tylko przetrwał, tak? Że nie muszę uciekać, nie muszę się ewakuować. To nie może trwać wiecznie. Relacje z getta warszawskiego, których bardzo dużo czytałem, świadków, kiedy przyjeżdżają wysłannicy i mówią, że faktycznie w Sobiborze, w Majdanku, w tutaj ten najbliższy obóz Warszawy, Treblinka, tak, że są komory gazowe i ludzie są paleni, to w getcie Żydzi nie wierzą, że to jest możliwe. Że to jakaś propaganda jest, że ktoś chce ich wystraszyć. Tak? Wiecie, to jest historia świata. Świat tak zawsze wyglądał. Od wieków Żydzi zawsze byli prześladowani i mordowani. Lud Boży zawsze był prześladowany i mordowany. I zawsze było tak, że ten niesprawiedliwy i zły wszczynał wojny, a ci dobrzy zawsze myśleli, że to jest niemożliwe, żeby ta wojna została rozpoczęta. Wiecie, i to jest niestety w tej rzeczywistości, w której my żyjemy i myślę, że Bóg przemawia do nas, żebyśmy mieli oczy otwarte, nasze umysły otwarte i naprawdę wołali do Boga i modlili się. Wiecie, nasza świadomość polityczno-historyczna z jednej strony musi się zasadzać na obserwacji faktów i znaniu historii. Ktoś bardzo wyraźnie powiedział, że naród, który nie zna swojej przeszłości, nie ma przyszłości. Tak, bo nie jest w stanie wnioskować, nie jest w stanie wyciągać właściwych wniosków. Więc to jest jedna strona medalu. Natomiast dla nas wierzących ta świadomość polityczna, historyczna jest potrzebna do tego, żebyśmy się modlili i wiedzieli, że nie walczymy z krwią i z ciałem. Dzisiaj rozmawiałem z jednym pastorem i on mówi, obserwuje pana P na wschodzie i mówi, to jest dziwne, ale mam wrażenie, że on jest narzędziem w rękach bestii zupełnie nieświadomych. Mówi, już obserwuję to od paru lat, jego zdjęcia z tygrysami, ze strzelbami, w skokach spadochronowych, jest coś naprawdę nienormalnego. I dzisiaj w reakcjach, w komentarzach, wczoraj słuchałem, wiecie, wypowiedzi ambasadora ZSRR, Rosji oczywiście, przy ONZ na żywo. I powiem wam, oglądaliśmy z żoną i nie mogliśmy wyjść z podziwu. Jakbym Goebbelsa słyszał po prostu, który zaprzecza wszystkim istniejącym faktom i z uśmiechem je tłumaczy, że o co ta afera. Niesamowite. Ale my, jako ludzie wierzący, musimy wiedzieć, że my walczymy nie z krwią i z ciałem. I my możemy wołać do Boga, tak jak Ala też mówiła w świadectwie, i możemy ogłaszać Boży plan i Boże zwycięstwo nad zwierzchnościami. Nie znamy Bożego planu i nie wiemy, co Bóg czyni. Zaraz dojdziemy do fragmentu, który mówi, że Bóg wychowuje narody, więc nie wiemy, o co chodzi do końca, ale musimy wiedzieć, gdzie rozgrywa się bitwa. Że to nie zależy od tego, co na ziemi. Ktoś wczoraj napisał komentarz, że teraz to oni już wszystko mogą i bardzo fajnie napisał, Tomek akurat Wiazowski napisał, że już wkrótce zobaczymy, że nikt wszystkiego nie może. Że nie ma kogoś takiego, kto może wszystko. Wiesz, i ja po prostu absolutnie się z tym zgadzam, ale to jest dopiero wtedy tak patrzymy, kiedy zaczynamy patrzeć Bożymi oczami. I kiedy widzimy, że walka nie rozgrywa się pomiędzy ciałem, pomiędzy polityką, pomiędzy armiami, to nie ma tak wielkiego znaczenia. Wiecie, czytaliśmy o uwielbieniu, o Jehoszafacie. To jest cała historia Izraela, wygranych bitew wtedy, kiedy oni bardzo mocno wierzyli, że bitwa należy do Pana, a ich rolą jest uwielbienie Boga. Myślę, że to jest bardzo nasza ważna odpowiedzialność, żeby w tym miejscu być i nie być ślepcami, wiesz. I później dochodzą jeszcze inne nasze, wiesz, reakcje, które są potrzebne, żebyśmy w tym momencie nie popadali w paranoję i w jakieś lęki, które będą nas prowadziły do nieracjonalnych działań. Ale musimy właśnie być w duchu i indywidualnie każdy z nas potrzebuje szukać Bożego prowadzenia i wiedzieć, co ma czynić w tym czasie, w którym żyje. Tak? Bo powiem wam, jest taka chęć, żeby nam ktoś powiedział, jak będzie. Tak? Wychodzi premier i mówi, słuchajcie, damy radę. I on musi tak powiedzieć, bo on jest odpowiedzialny za cały naród. I on nie może doprowadzić do histerii, więc on mówi, że będzie dobrze. Ale czy będzie dobrze? To kto wie? Tylko Bóg wie, jak będzie. I my musimy słuchać Boga. I w kościele mamy dokładnie to samo. Ludzie przychodzą do kościoła i mówią, ciekawe, co dzisiaj powie ksiądz, albo co powie biskup, albo co powie pastor. Tak? I jak pastor powie, słuchajcie, nie dajcie się tam omamić. To jest to tam, to nic tak nie ma. Jak ktoś powiedział, dzisiaj rano się uśmiałem, mówi, tak, tak, wy straszycie ruskimi, a ruscy straszą wami. Wszyscy wszystkich straszą. Ha, ha, ha. No, pięknie. Pięknie. Super. Można i tak, jak ktoś chce, tak? Więc mamy taką tendencję, żeby usłyszeć szybkie słowo pociechy, że będzie dobrze. Albo też, żeby usłyszeć wreszcie radykalny kierunek. Że słuchajcie, ja wam mówię, sprzedawajmy wszystko i wyjeżdżajmy. Ale nie możemy wszyscy wyjechać. Dlaczego? Bo ktoś musi zginąć. To nie było śmieszne. Nie było śmieszne, ale śmieszne było sytuacyjnie. Że wiesz, każdy musi wiedzieć, co ma zrobić w danym czasie, tak? Estera myślała, że będzie królową. Tak? A jej wujek musiał jej powiedzieć, słuchaj, Mordochaj musiał jej powiedzieć, słuchaj, kto wie, może na ten czas zostałaś wyznaczona, żeby uratować cały naród. Więc my nie wiemy i nie ma łatwych recept. Dlatego miej oczy otwarte, módl się w duchu, ogłaszaj Boże działanie, nie popadaj ani w komfort Zachodu, który cały czas, tak jak wczoraj premier w przemówieniu powiedział, nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, które się zbliża. Myślę, że on wie, o czym mówi. Ma do tego służby, żeby wiedzieć różne, jak Zachód zareaguje. Więc nie powinniśmy po prostu ulegać czemuś takiemu, żeby być jak ludzie, którzy są w letargu i myślą, źle nie będzie. I też nie być ludźmi, którzy są głupi w swoim postępowaniu, ponieważ nie wiedzą, co jest ich zadaniem na dzisiaj. Tak? I ulegają spiskowym różnym teoriom. Powinniśmy modlić się i ogłaszać wolę Bożą i Boże Królestwo. Też informację taką przeczytałem wczoraj chyba od Maji Stepanow, że w momencie, kiedy Stalin zorganizował tak zwany sztuczny głód na Ukrainie w latach 30., gdzie miliony ludzi zginęło, to była polityka państwa, która doprowadziła do odebrania żywności całemu narodowi, żeby go zdziesiątkować. Ludzie umierali z głodu. On mówi, że w tym czasie było wielkie przebudzenie, które też zostało zatrzymane na Ukrainie, duchowe. Wiecie, to są rzeczy, których my też jakoś nie rozumiemy do końca, nie wiemy, jak to wszystko działa, ale wierzę, że jak jest źle, to my tym bardziej powinniśmy być trzeźwi i wiedzieć, co robimy. I w modlitwie, i w wypowiadanych słowach, i w mądrości postępowania. Tak? Więc dobrze, to by było tyle i do tej mądrości historyczno-politycznej parę wersetów. Łukasza 19:42. Mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi. To Jezus wypowiada się na temat Jerozolimy. Lecz teraz zakryte jest to przed oczami twoimi, gdyż przyjdą do ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostają z ciebie kamień na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Wiecie, historycznie patrząc 2000 lat wstecz, to dla nas jest tylko potwierdzenie tam pewnych wydarzeń i że Jezus wiedział. Ale spróbujmy się umieścić w tamtych czasach i umieścić się w miejscu Żydów, którzy mają Torę, którzy znają całe wersety Biblii na pamięć. Być może dla was nie jest zaskakujące, ale dla mnie jest, że ludzie, którzy rozmawiają i dyskutują z Jezusem, czytują z pamięci całe długie fragmenty Pisma. To był naród, który był przesiąknięty, w którym nie było prawie analfabetyzmu, który był wychowany na torze, którym w synagodze się czytało Pisma każdego tygodnia. Nie było druku, więc oni naprawdę musieli się uczyć na pamięć tego słowa. I teraz ten naród nie rozpoznaje Mesjasza, który przychodzi, o którym mówi tysiące proroctw, które są zawarte w słowie. Naprawdę, powinna nam skóra na plecach ścierpnąć. Bo my dzisiaj jesteśmy ludem, który ma Biblię, który zna Biblię i możemy powiedzieć, że słuchajcie, no, ale jak ma być źle, jak będzie dobrze? Jezus mnie kocha. Tak? Jezus się kocha. Okej. Ale on też, tak jak to powiedział jeden rabin, on rozgrywa swój plan trochę inaczej niż my myślimy. I Jezus dopiero zwycięża, kiedy umiera. Podobnie zresztą jak wielu innych Chucków Norrisów, Rambo, Batmanów i innych, którzy w dobrym filmie są doprowadzeni do skrajnej przegranej, żeby później powstać. I to jest scenariusz, który zawsze się rozgrywał w dziejach ludzkości. I dlaczego mielibyśmy my jakoś w inny sposób przejść nasze życie i zwyciężyć? Jezus mówi, że jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Jeśli i że w świecie tym ucisk mieć będziecie, dlaczego miałoby być inaczej? Tak? Inny fragment z Ewangelii Mateusza, 15:12. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego. Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? A odpowiadając, rzekł. Wszelka ślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Tak? Więc Jezus mówi o pewnej zależności, która cały czas ma miejsce na świecie. Prawda jest taka, że jeżeli ty nie widzisz, to nie ma żadnej gwarancji, że jesteś prowadzony przez tego, który widzi. Ty możesz myśleć, że on widzi, ale może to też jest ślepiec, tak jak i ty. Dopiero kiedy odzyskasz wzrok, zaczynasz widzieć, kto cię prowadzi. Czy ktoś coś widzi? Ten ktoś, kto cię prowadzi? Czy on też jest ślepcem? Więc tak naprawdę to się rozstrzyga na poziomie twojego sumienia, twojego serca. Tak? Nic cię nie uratuje. Pastorze, czy my w to wierzymy? Pastor mówi, tak wierzymy. Uf, to dobrze. Bez sensu. Pastorze, czy my w to nie wierzymy? Tak nie wierzymy. Tak myślałem, bo to wyglądało podejrzanie. To cię nie uratuje. Tak? Nie chcę jakoś podważać specjalnie swojego autorytetu na potrzeby tego kazania i mówić, żebyście uważali, bo może jestem ślepy. Ale jedno jest pewne i to mówi słowo, że poznanie nas wszystkich jest cząstkowe. I nikt z nas nie wie wszystkiego. Więc nie możemy nawet na naszych najlepszych, najukochańszych, umiłowanych liderów patrzeć w naiwności, że oni wszystko wiedzą. Nie wiedzą. Każdy wie tyle, ile Bóg mu dał poznać dla tej potrzeby, która jest zachowana, tak? Na Titanica wchodzą różni ludzie. Pewni płyną, pewni nie płyną. Później są historie opisywane, że jak to się stało, że ktoś tam nie wszedł i wielbi Boga. I w tym samym momencie ktoś tam wszedł i zginął. A jeszcze ktoś inny wszedł na Titanica i był tym, który jako ostatni głosił Ewangelię na tonącym Titaniku. Dla każdego była inna rola do odegrania, tak? Ale to jesteśmy my. Dlatego bądźmy, miejmy otwarte oczy, nie bądźmy jak ci, którzy dają się prowadzić ślepcom. A jeżeli jesteś odpowiedzialny za życie swojego domu, swojej rodziny, żony, dzieci, kościoła, jakiejś części kościoła, może jesteś odpowiedzialny za, w jakiś sensie za, masz wpływ w swojej rodzinie, czy jesteś dziennikarzem, no to uważaj, co mówisz. Żebyś ty nie był ślepy, bo na twój głos czekają inni ślepi. I się zaczyna reakcja łańcuchowa straceńców. Tak? Więc przede wszystkim miejmy oczy otwarte. Druga ślepota to jest ślepota indywidualna, dotycząca życia wiecznego i odpowiedzialności za swoje życie. To już powiedziałem wcześniej. My wszyscy żyjemy z taką myślą, że będziemy żyć tutaj wiecznie na ziemi. Nie będziemy żyć wiecznie. Druga rzecz, czy będziemy, kto trafi do nieba, kto będzie z Bogiem. Dzisiaj większość świata myśli, że jakoś to będzie, bo Bóg jest dobry. Tak? I że jakoś po prostu, no przecież Bóg... Niektórzy posuwają się do strasznych teorii, że przecież po prostu też diabła Bóg może w końcu zbawić, bo już taki Bóg zły nie jest, a przecież on był kiedyś blisko niego. Wiecie, to jest paranoja, ponieważ Słowo Boże tak nie mówi. Słowo Boże pokazuje wyraźne granice i zwraca się do nas i mówi, jeżeli chcecie być moimi uczniami, Bóg mówi, to zachowujcie to słowo. Nie dajcie się posunąć do rozwodnionych prawd. Tak? I tu mam trzy wersety, może dwa na początek. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Hebrajczyków 9,27. Tak? Więc jest, przyjacielu, wszyscy umrzemy i tak, żeby właściwą perspektywę mieć, to mogę również tu powiedzieć na pytanie, kiedy. Więc z historii, ze słowa, z Biblii wynika, że wkrótce. A kto? Wszyscy. Widzicie, teraz byliśmy na urlopie, byliśmy w Kazimierzu akurat tam z 2 czy 3 dni i po prostu sobie pochodziłem i wiecie, to miasto jest takie niesamowite, ono jest zbudowane trochę na przeszłości i to przyciąga turystów. Żydzi, dawny Sztelt, miasto rzeczko żydowskie, tam później za miastem jest cmentarz żydowski, jeden, drugi, jeden z taką ścianą płaczu wymurowaną z cegieł, które odzyskano. Niemcy zburzyli ten cmentarz i wybrukowali drogi. W 80-tych latach odkryto te macewy, zwieziono, wymurowano. Wiecie, tak się poruszałem przez te 3 dni tam i miałem tylko jedną myśl. I to nie dotyczyła Żydów, ale dotyczyła mnie. Że urodziłem się na cmentarzu, żyję na cmentarzu i na cmentarzu umrę i ten cmentarz zasilę. I ktoś mi powiedział... Taka cmentarna myśl. A ja mówię, nie. Mówię, to jest taka bardzo prawdziwa myśl i bardzo właściwa perspektywa. I wtedy dopiero jestem wolny. Tak? Więc to jest, taka jest prawda i to jest dobre. Tak? Człowiek myśli, że po prostu teraz zbuduję dom, teraz się odkuję, teraz spłacę kredyt, teraz zrobię karierę. Tak? Po prostu... No i zrobisz. Ale prawda jest taka, że im więcej będziesz miał lat, tym będziesz myślał, że to życie, jakie ono szybkie jest. Wiesz, jak miałem lat 16-17, byłem w internacie i miałem jedno popołudnie wolne, niezagospodarowane, to byłem rozdarty, szedłem do lasu, miałem myśli samobójcze i myślałem sobie, że moje życie nie ma sensu, bo miałem jedno popołudnie wolne. Bo jedno popołudnie wolne to było jak stracone życie. Dzisiaj mam 45, zaraz 46, i patrzę na zeszły rok i sobie myślę, zaraz, to był marzec, dzisiaj jest 2 marca, to 1 marca to było wczoraj, czy to było rok temu? Teraz niedawno moja mama była i akurat była rocznica 22 naszego ślubu i moja mama mówi, Marek, przecież wy żeście z Izą jako narzeczeni rok przed ślubem tańczyli na naszej 25. rocznicy ślubu. I to było przed chwilą. Mamy zdjęcia kolorowe. Już były kolorowe zdjęcia. To było chwilę temu. Patrzymy na te zdjęcia, a Iza jakby ta sama normalnie. Tylko ja taki inny. A Iza dokładnie taka sama, ta sama fryzurka nawet. Kocham cię, kochanie, że nie byłaś u fryzjera już dawno. Nie idź. Nie idź, taką cię lubię. Przypominają mi się tamte czasy. Wiesz, im człowiek starszy, tym to szybciej jest. Pójdę. Amen. To w tobie lubię, że ty wiesz, czego chcesz. Nie zniósłbym żony, która nie wie, czego chce. I tak jest z czasem, tak? Więc słuchaj, urodziłeś się na cmentarzu żyjesz i ten cmentarz wkrótce zasilisz. I to jest prawda. I to niech cię uczyni wolnym. My myślimy tak, oj, ci po prostu, ci kartuzi, ten zakon tych gości śpiących w trumnach, oni te memento mori drukowali wszędzie na ścianach i te szkielety wieszali przy zegarach. To straszne! Straszne. Jest coś po prostu fatalnego w kulcie śmierci, taki jak na przykład jest w Ameryce Południowej, dobrej śmierci, muerte coś tam i wszędzie szkielety. Ostatnio byłem w knajpie meksykańskiej w Łodzi i też siedział szkielet w rogu. To jest właśnie część tej kultury. Wiesz, to jest obłęd. Ale można żyć z tą świadomością i być w całkowitej radości. Ja się dlatego nawróciłem jako nastolatek. Ja mówię, Boże, to wszystko nie ma sensu. I wreszcie po prostu spadło na mnie Boże Słowo przez różne wydarzenia, różne spotkania, że ja będę żył z Bogiem wiecznie. I nie będę w piekle, jeżeli będę trwał przy Nim, będę trwał w Jego Słowie i będę wierzył, że to, co On zrobił na krzyżu, zrobił dla mnie jako ofiara zastępcza. I to spadło na mnie i mnie po prostu pam, wystrzeliło. I ja zacząłem głosić Ewangelię wszystkim moim znajomym. Wszystkim kolegom i w ciągu jednego roku prawie cała moja klasa była zbawiona. Później po prostu znajomi, rodzina też mnie pytała, co ma robić tam dalej, takie rozmowy kiedyś miałem z taką bliższą rodziną. Ja powiedziałem, najpierw to, co najważniejsze. A oni akurat mieli wziąć kredyt, czy nie wziąć na kupno mieszkania. I tak mnie słuchali. Ja mówię, najpierw musisz wiedzieć, że będziesz w niebie. A ten mój członek tej mojej rodziny, bliski mi człowiek, on mówi, ty wariowałeś, ja to o kredycie chciałem z tobą porozmawiać. Brać czy nie brać. Najpierw to, co najważniejsze. Więc wiesz, możesz żyć z tą świadomością. Raz człowiekowi jest umrzeć, wkrótce umrzeć, potem sąd i możesz być całkowicie wolny. I wtedy możesz dopiero zrobić rzeczy na Boga, które, dla Boga, na Boga. Zrób na Boga rzeczy dla Boga. Możesz wtedy dopiero żyć w wolności, bo wtedy wiesz, że jesteś prawdziwie wolny, że po prostu nie ma nad tobą władzy, żaden człowiek, żaden system. Nigdy, diabeł, jesteś w Bożym ręku. I życie wieczne jest przed tobą, do którego Bóg cię prowadzi. I w jego domu jest mieszkań wiele. To jest dla mnie duża nadzieja, bo ja nie chciałem w domu mieszkać. Tylko w mieszkaniu. Więc w niebie już nie będę musiał mieszkać w samotnym domu na wsi, wśród łąk. Tylko będę miał mieszkanie w domu ojca. Dobra, przepraszam, to takie. I zaprosiła mnie, żebym tak nie żartował, bo się ludzie gubią. Dobrze. Dzieje apostolskie 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. To jest prawda. Głoś Jezusa. On przyszedł na ziemię, żeby ponieść ofiarę zastępczą za grzechy człowieka. I to jest jądro Ewangelii. I każdy, kto w niego wierzy, będzie zbawiony. Tak? I tu się otwiera, tu mamy mieć otwarte oczy. To jest ta to ozdrowienie z tej ślepoty indywidualnej. Tak? I wreszcie ostatni fragment z Galacjan 6:7. Nie błądźcie, Bóg nie da się siebie naśpiewać, ale powiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. To jest też do naszego indywidualnego życia prawda. Musisz wiedzieć, że twoje wybory mają konsekwencje. Tak jest świat ukształtowany. Hipsterstwo jest zwiedzioną doktryną. Podobnie jak parę innych. O których możemy porozmawiać. Po prostu nie będzie tak, że będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Będzie dokładnie mężał konsekwencje swojego życia. Masz 30 lat po prostu i się bawisz, nosisz kapelusz i rogowe oprawki i myślisz, że będziesz dobrze. Będzie fatalnie. Będziesz umierał w chorobach i w samotności jako ostatni nędzarz. I może jeszcze w chorobie psychicznej. Tak będzie. Bo co człowiek sieje, to i rządź będzie. Musisz podejmować mądre decyzje, racjonalne. Niedawno rozmawiałem z moim kolegą pastorem i ja mówię, słuchaj, co byś chciał usłyszeć, jak miałeś 20 lat? A on mówi, Marek mówi, jak ja bym chciał, kiedy miałem 20 lat, usłyszeć od faceta, który jest starszy o 20 lat, 3 proste rady na życie. Wiesz, jak moje życie by wyglądało? Ja mówię, co byś chciał usłyszeć? Mówi, chciałbym usłyszeć, ożeń się szybko, miej dużo dzieci, nie ufaj teściom. I ja mówię, i co, to by cię uratowało? Tak, to by mnie uratowało. Wiecie, dzisiaj jest tak, że po prostu cały Kościół krzyczy do młodych ludzi. Chłopie, po prostu, tak jak to ten post na Facebooku. Słuchaj, po prostu przestań słuchać swoich starych. Wyprowadź się z domu, znajdź pracę, zacznij płacić ZUS, wynajmij mieszkanie, co będziesz ich słuchał? Podoba, po prostu, wiesz. Ale nie, bo to jest tak, nie mają racji, ale w domu przy nich siedzę i pieniądze mi dają. I robię jeden fakultet, i drugi fakultet, i trzeci fakultet, i rozwijam się. Nie rozwijasz się, zwijasz się. Idziesz w przeciwną stronę. Taki, wiesz, ten kolega, który mówi, daj mi 3 proste rady na życie. Kościół jest pełen tych prostych rad. Do kogoś zaczyna pomału coś docierać. Fajnie, że się obudziłeś, to normalnie. Po prostu bardzo szybko. Żeń się! Kiedy? Jutro! Kto mi da ślub? Ja ci dam ślub! Pastorze, ale mówisz, że pół roku musisz być wcześniej, żebyśmy zrobili kurs małżeński. Zmieniam doktrynę! Kurs małżeński przed ślubem tylko dla ludzi, którzy nie ukończyli 20 roku życia. Dla tych, którzy ukończyli 20 lat eksternistycznie po. Po prostu przed ślubem wpłacacie zaliczkę 5000. Jak ukończycie ślub, zwracam. Jak ukończycie kurs, zwracam. Załatwimy to. Proste rady. Jakie jeszcze rady? Pracuj uczciwie! Uczciwie pracuj! Ale ja mam taką posadę, oni płacą, to jest frajerzy, to jest po prostu korporacja. Oni są wariaci. Jak ja był szefem, ja bym się zwolnił. Jak ja bym szefem był... Nie siedź tam. Nie siedź. Pracujesz dla Boga, nie dla ludzi. Co z tego, że ludzie cię klepią po ramieniu i mówią, że jesteś fajny. Jeżeli ty czujesz, że to jest bez sensu, to co robisz? I tak dalej, i tak dalej. Nie, dzisiaj nie to jest tematem, ale powiem proste rzeczy. Dlaczego Biblia mówi... Ja, dobra, te cztery osoby, tak, to jest właśnie taki, wiecie, ludzie to się trzymają tak w swoich po prostu klubach, po prostu. Trzy single i singielka. I aż ich siedzenia grzeją. Ale tak mówi Biblia. Biblia mówi, że nie, że błogosławieństwem są po prostu synowie zrodzeni na starość, patrz Abraham. Tylko mówią, błogosławieni są synowie zrodzeni za młodu i błogosławiony mąż, który napełni nim swój kołczan.
Oni cię zwodzą, weź się brać.
A, oni mnie zwodzą. Oni nie chcą o polityce słuchać, dlatego mnie wkręcają. Dobra. Amen. Trudno wrócić, no to jest po prostu... Kurczę, jak ci starzy to lubią spatać, lubią pytać, kiedy wnuki zobaczę, to jest domena starych. Ale aż taki stary nie jestem, także mogę sobie darować na tydzień. Ślepota była polityczna, była indywidualna, teraz rodzinna. Tak? Nie jesteś sam, nie jesteś centrum wszechświata. Jesteś wszczepiony w swoją rodzinę. Tak? Jesteś odpowiedzialny za swoją rodzinę. Pierwszy werset. Ćwicz swojego syna, póki jest nadzieja. Ćwicz swojego syna, póki jest nadzieja. Lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci. Są warunki brzegowe. Po prostu, wiesz, nie jesteś sam na tym świecie. Otaczają cię ludzie, od których zależy i od ciebie zależy ich życie. Twoje dzieci, twoje współmałżonek. Po prostu nie jesteś sam. Jesteś umieszczony. To jest treść Biblii. Jako recepta funkcjonowania w tym świecie. Drugi fragment. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. To jest po prostu... To jest Słowo Boże. Co się mówi? Bogu niech będą dzięki. To jest Słowo Boże. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczciwszy go kąpielą wodną przez słowo. Słuchajcie, to jest po prostu rewelacja. Był taki pastor z Teksasu, taki kowboj, no po prostu kowboj. No. Ja miałem przez parę lat z nim do czynienia. I on mówi, możesz pomóc mężom tylko w jeden sposób. Zrzuć na nich całą odpowiedzialność za rodzinę, aż będą kwiczeć. Ja mówię, jak to? No tak! Gdzie jest koniec poświęcenia męża za rodzinę? Na krzyżu! Jak Chrystus! Jeden człowiek mnie spytał, ale ja już nie mam siły walczyć o moją żonę. Po prostu to jest wszystko. Ja mówię, człowieku, to jest po prostu, wziąłeś żonę, to jakbyś wziął 5 hipotek. Na całe życie już się z tego nie wykręcisz. Po prostu to jest, i poszedłeś na całość, człowieku, to jest twój koniec. Umrzesz z tą żoną. Przed nią, po niej, z nią, wszystko jedno, to już jest twój koniec. Już nie ma dla ciebie innego życia. I tak mówi Słowo Boże. Chcesz otworzyć swoje oczy? To se otwórz, bo nie ma inaczej. Jest tylko tak. A co z żonami? Co z żonami, bracie? Żony są super. Są piękne, mądre, zaradne. Kochają dzieci, nawet jak ty ich nie kochasz. Takie są kobiety. Aby sobie przysposobić Kościół, pełen chwały, bez zmazy, skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie winni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, siebie samego miłuje. Pa! Oczy się otwierają. Chcesz dobrze dla siebie? Chciej dobrze dla swojej żony, będziesz miał dobrze. A żony? Nic tu nie ma o żonie. Nie w tym fragmencie. Ale to zacytuj! Dalej. Będzie potrzeba, będzie cytowanie. Ja nie widzę jakiej potrzeby. Ja do żon nic nie mam. Wszystkie kobiety to jest kwiat tego kościoła. Czy żony, czy singielki, wszystkie są piękne, mądre, z perspektywami. Amen. Ostatnia ślepota, ślepota zboru. Jesteśmy jednym ciałem. To tutaj też jest dużo ślepoty. Tu już się zbliżam do końca. 1 Koryntian 12:25. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Słuchajcie, to jest ekstremalnie ważne. Nie ma czegoś takiego jak twoje indywidualne zdrowie duchowe. Po prostu czegoś takiego nie istnieje. Jesteś zdrowy, jesteś blisko Boga, to spływa jako błogosławieństwo na innych, czy sobie zdajesz z tego sprawę, czy nie. Jesteś chory duchowo, to sobie z tego zdajesz sprawę, czy nie, spływa to jako ciężar na resztę ciała. Amen. Kiedy, wiecie, my mieliśmy dzieci późno, 35 lat miałem, jak Oliwkę adoptowaliśmy, i po prostu musiałem bardzo ulec dużej takiej przemianie z tego kawalerskiego mojego życia. I wtedy bardzo mądra osoba nam powiedziała, matka dwójki dzieci, powiedziała tak. Mieliśmy tam pewne takie obawy o rozwój po prostu naszych dzieci, o ich emocje. I ta osoba powiedziała tak. Ty się w ogóle nie zajmuj swoimi dziećmi. Ty się sobą zajmij. Jak to? Jak ty będziesz spokojny, będziesz ufał Bogu, będziesz żył w radości, to cały twój dom będzie żył w radości i spokoju. Bo dzieci i wszystkie ich niepokoje, one tylko odzwierciedlają niepokoje rodzinnego domu i tego, co odbierają zupełnie naturalnie, jak gąbki, fluidy, nazwij się to jak chcesz. Po prostu to jest brane, to przechodzi z głowy na całe ciało. Więc tu jeśli chodzi o zbór, to nie możemy żyć w takim zwiedzeniu, że wiesz, to jest ja, mój Bóg, moja służba, nawróciłem się, pokutowałem, teraz będę żył z Bogiem. Teraz to już nie będzie tak jak dawniej, a inni to z Bogiem nie żyją. To jest po prostu zupełna ślepota na zrozumienie ciała Jezusa. Jak się zerwałeś diabłu ze sznurka, to tylko po to, żeby wpaść w jeszcze większą odpowiedzialność. A nie miejsce osądu i podsumowania reszty ciała. Bo to jest niepotrzebne. Jak sobie miałem jedno kolano chore, to drugie nie przyszło z pretensjami. Symuluję! Muszę dwa razy tyle dźwigać. Też między innymi dlatego to drugie kolano prześwietlałem, bo po prostu ono przez jakiś czas miało ekstra porcje. Błogosławieństwa na sobie. No. Więc to jest tak. Teraz, niektórzy ludzie mają takie, ci, którzy tak uważają, że słabują, tak, z Bogiem, to oni mają takie myślenie, że no, ja to tak z Bogiem, to tak, no robię co mogę, ale tak nie chcę być ciężarem, tak, ja tu tak po cichutku, tam, nie no, co ja będę się wychylał, no wie pastor, no moje życie to takie na pół gwizdka, no gdzie mi tam do męczenników i tak. I taki człowiek myśli, że on po prostu tak się schowa w tej swojej skorupce gdzieś tam w kruchcie, na boku i on w ten sposób pomoże. Nie pomożesz. W Królestwie Bożym nie ma żadnych krucht, nie ma żadnych kątów, w których się można ukryć. Nie ma leżenia pod ławką w cichości. W Królestwie Bożym nie ma myszy kościelnych, które żywią się świecami. Po prostu nie ma. Po prostu jesteś realną częścią i realnie wpływasz. Cały duchowy system immunologiczny ciebie odejmuje i obejmuje i walczy o twoje zdrowie, o twoje funkcjonowanie. I wiecie, i my to doświadczamy, jako liderzy tego doświadczamy, że przychodzimy i jest jakiś przełom, i wchodzimy w jakąś Bożą obecność, coś się dzieje i nagle widzimy, że całe ciało doświadcza jakiejś lekkości i podniesienia, ponieważ silni pociągnęli słabych, a słabi się poddali temu pociągnięciu. I całe ciało wchodzi wyżej. Wiecie, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Ktoś może powiedzieć, ja byłem w tym zborze, teraz jestem w tamtym zborze, a ja teraz tu w ogóle nie wiem, gdzie jestem. To też jest realny ciężar. Bo ciało Jezusa nie jest podzielone na 20 zborów w Warszawie. I ci, którzy myślą, że są w kilku zborach naraz, oni są w tych wszystkich zborach, w których są naraz, są ciężarem dla tego ciała, ponieważ po prostu gdzieś nie stanęli po prostu na dziedzińcu, tak jak mówi słowo. Że to są ci, którzy przynoszą owoc nawet starości. Ci, którzy są zasadzeni na dziedzińcu Pana. Więc jako, my jesteśmy jak drzewa, my nie podróżujemy. Możemy, to jest jeden z obrazów, tak? Podróżujemy, bo Jezus powiedział, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Ale w tym samym momencie jesteśmy zasadzeni w Panu. I to jest nasze miejsce. I ty po prostu szukaj tego. Jak jesteś słaby, to szukaj mocy. Jak jesteś mocny, to szukaj służby. Wyjeżdża rodzina na urlop. To też jest świadectwo, bo mieliśmy urlop za pół ceny, dosłownie. I znalazła taką fajną ofertę. Przez 6 dni byliśmy teraz na wyjeździe za pół ceny. Po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Aż się czułem potępiony, że za tą usługę płacę połowę pieniędzy. Uśmiechałem się do wszystkich. Do pani woźnej. Do innych sprzątających. Po prostu, dzień dobry. I tak patrzyli na mnie, a ja tak sobie myślę, po prostu niegodny jestem. I tam obserwowaliśmy różne rodziny. I wiesz, i to jest śmieszne po prostu, wiesz. Są różne opcje. Jedne to są mężowie po prostu takie style arabskie. Wchodzą po prostu na stołówkę. Siada, tam dzieci mu przynoszą jedzenie, kawkę. Nie są takie żony jakieś takie, nie wiem, amazonki czy coś. One wchodzą pierwsze. I mąż wchodzi z dziećmi, jej noszą jedzenie, kawkę i tak dalej. Takie mamy bardzo niejednorodne społeczeństwo. Są różne modele. Ultrapatriarchalne, ultragenderowe. No, pełny spektakl.
Byli normalni jak tyś, tak?
No, my byliśmy. Ja przychodzę, żona podaje kawę. Wiesz, jesteśmy solą w tym świecie, nie? Z kogoś ludzie muszą brać przykład. Teraz mnie wywaliłeś teraz zupełnie z koncepcji. Dobrze. I teraz wiecie, i teraz ja patrzę na to wszystko i teraz widzę, że każda z tych rodzin bez względu na przyjęty model tam wewnątrz, pomiędzy tą żoną, dziećmi, tam czasami jeszcze była jakaś mama, jakaś teściowa, starsza osoba, to po prostu ja widzę, że to są organizmy, które na siebie wpływają. Ja albo widzę, że ciężar spoczywa na rodzicach i dzieci są szczęśliwe, albo ciężar spoczywa na dzieciach i są nieszczęśliwe i rodzic, który po prostu w życiu tam cały czas slalomem. Wiesz, ludzie siedzą przy nich, ja byłem zafascynowany. Ostatniego dnia do Izy mówię, Iza, to mnie męczy po prostu. Zboczenie zawodowe po prostu, jako ten pastor. Ja patrzę i od razu widzę wszystko. Albo może nic nie widzę, tylko się domyślam, nie wiem. Oby to były kłamstwa w wielu przypadkach. I złe rozpoznanie. Ale wiesz, dokładnie tak samo jest tutaj w zborze. Jesteśmy jednym ciałem. Nie jesteśmy podzieleni. Wpływamy na siebie. Bez względu na to, jak jest ukształtowany układ, ktoś niesie, ktoś kogoś niesie, ktoś jest niesiony. Zawsze tak jest. I teraz, byś to rozumiał, to będzie wola Boża. Będziesz okazywał szacunek bez względu na to, czy ktoś silny, czy słaby. Słowo Boże mówi, że po prostu mamy dźwigać i zasłaniać, czy okrywać członki słabe, tak? Więc mówi do silnych, żeby pełnili służbę, tak? A do słabych, żeby się uświęcali, tak? To dla każdego jest zadanie. Amen. I teraz na koniec podsumowujący werset i będziemy się modlić. Psalm 94, 9-12. Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy ten, który ukształtował oko, nie widzi? Czy ten, kto wychowuje narody, nie karci? On, który uczy człowieka poznania? Pan zna myśli ludzkie, że są marnością. Błogosławiony mąż, którego ty wychowujesz, którego uczysz zakonu swego. Halleluja. Amen. Widzicie, Bóg wychowuje narody i ma w tym swój plan i Bóg uczy ciebie. Mężu waleczny, Agato. Mężu waleczny, Katarzyno. Bóg uczy ciebie poznania i ciebie wychowuje. Tak? I to wszystko się zawiera w tym, żeby mieć oczy szeroko otwarte na Bożą prawdę. I bycie, trwanie w wolności, którą Bóg nam daje. Amen.